w zasadzie stały się już elementem popkultury. Ukraińcy śpiewają o nich piosenki, Rosjanie się ich boją, a świat je podziwia. Tureckie drony Bayraktar sieją popłoch i zbierają krwawe żniwo. Dzisiejszy materiał będzie właśnie o nich. Sytuacja na Ukrainie zmienia się z godziny na godzinę, więc gdy podaję te dane, one być może są już w pewnym sensie nieaktualne, dane liczbowe. Ale w kilku źródłach znalazłem informację, że wyprodukowane w Turcji drony Bayraktar typ TB2 zniszczyły już kilkaset, pomiędzy 200 a 300 sztuk rosyjskiego sprzętu wojskowego. Internet jest pełen filmów nagrywanych przez kamery z tych urządzeń i tu zgoda, prowadzenie działań wojennych to także sprawnie prowadzona, nazwijmy to, polityka informacyjna. Więc staram się nie budować swojego poglądu na temat tych maszyn tylko na tym, czy tylko dlatego, że widzę kolejne eksplozje i kolejne wraki, które pojawiają się w wyniku ostrzałów z pokładów dronów Bayraktar. Ale faktem jest, że niezależnie od tych obrazków, Bayraktary i dokładne dane amerykańskiego wywiadu powodują, że Ukraina tak dzielnie radzi sobie z najeźdźcą. Drony rozbijają nie pojedyncze, czy nie tylko pojedyncze pojazdy, ale nawet całe kolumny pojazdów. To o tyle dziwne, czy zaskakujące, że Bayraktary nie są tajemnicą, nie są jakąś supernową konstrukcją. Rosjanie doskonale ten sprzęt znają. Znają więc i jego możliwości, a mimo to wydają się być bezbronni albo bezradni. W terminologii wojskowej dron to bezzałogowy aparat latający, a ten konkretny dron ma charakter rozpoznawczo-bojowy. Takich konstrukcji jest całkiem sporo, więc podzielono je na kilka klas. Bayraktary są w klasie MALE, czyli Medium Altitude Long Endurance. Czyli innymi słowy, latają na średniej wysokości, ale mogą bardzo długo utrzymywać się w powietrzu. Pomijając nazewnictwo, Bayraktary to małe i szybkie urządzenia, którymi można sterować z odległości nawet kilkuset kilometrów. Około do 300 km. Dron ma masę ponad pół tony, z czego 300 kg, około 300 kg to paliwo. Ma długość nieco ponad 6 metrów i rozpiętość skrzydeł około 12 metrów. Duże skrzydła pozwalają mu niemal szybować, a więc i zużywają te drony niewielkiej ilości paliwa. Dlatego mogą utrzymywać się w powietrzu naprawdę długo, non-stop ponad dobę. Dokładnie specyfikacja mówi o 27 godzinach. Mogą latać do wysokości 9 km i na pokład mogą zabierać prawie 200 kg uzbrojenia. Mogą zabierać przeciwpancerne pociski kierowane i tak zwaną amunicję krążącą. Mogą mieć na pokładzie kierowane pociski szybujące powietrze-powietrze, które wykorzystują laserowy system namierzania. Te pociski mogą razić cele do kilkunastu kilometrów od pozycji drona. Mogą też nosić amunicję odłamkowo-burzącą, termobaryczną czy kumulacyjną. Dron może też mieć na pokładzie amunicję, która dziurawi stalowe pancerze o grubości nawet 20 cm. Maksymalna prędkość Bayraktarów to 220 km na godzinę, a prędkość przelotowa to 130 km na godzinę. Dron jest wyposażony w bardzo dobry układ optyczny, dlatego może i w sumie często spełnia funkcje rozpoznawcze. Jest też wyposażony w pewnego rodzaju autonomię. Wiemy też, że ich konstrukcja, czy raczej oprogramowanie, jest w jakiś sposób odporne na rosyjskie systemy walki radioelektronicznej, ale o tym powiem za chwilkę. Te systemy miały świetnie radzić sobie z latającymi nad głowami rosyjskiego wojska dronami. No i jak widać, sobie nie radzą. To o tyle dziwne, że jak wspominałem, te drony przez Rosjan są znane. Nie jest to żadna supernowa konstrukcja. Choć Ukraina ma je, czy używa ich w sumie od niedawna, bo Bayraktary wersji TB2 są na Ukrainie używane zaledwie od kilku miesięcy. Albo inaczej powiem, pierwsze bojowe ich użycie miało miejsce w październiku zeszłego roku, kiedy najpierw znalazły, a potem zniszczyły stanowisko artylerii w Donieckiej Republice Ludowej. Przy okazji zobaczcie sobie koniecznie film, który zrobiłem 2 lata temu, gdy amerykański dron Predator zabił irańskiego generała. irańskiego generała. To był dron innego typu, ale sposób, w jaki operował, jest całkowicie nieosiągalny dla samolotu. Film znajdziecie tutaj w rogu i w opisie, a link do tego filmu znajdziecie też w opisie do tego wideo. Dzisiaj Bayraktary niszczą rosyjskie czołgi, samochody i transportery, unieruchamiają całe kolumny wojska, niszczą drogie i skomplikowane wyrzutnie systemów przeciwlotniczych, takich jak chociażby Buk czy Tor, haubice, a nawet pociągi wiozące paliwo. To między innymi dzięki nim, dzięki tym dronom, rosyjskie wojsko w wielu miejscach stanęło w miejscu. Brakuje im paliwa. Dlaczego są takie skuteczne? Odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, z jakiegoś powodu nie działa rosyjski system walki elektronicznej. Może, to jest tylko hipoteza, może został wyłączony, gdy okazało się, że może zakłócać komunikację wewnętrzną wojsk rosyjskich. Wojska rosyjskie często nie mają odpowiedniego sprzętu, więc posługują się sprzętem do komunikacji, sprzętem cywilnym, bardzo wrażliwym na zakłócenia. Może ktoś skalkulował, że większe straty będą wtedy, gdy wojska nie będą miały z sobą kontaktu. Drugi powód jest taki, że drony są trudniejsze do namierzania i do strącania. Są mniejsze i bardziej zwinne niż samoloty. Ponadto dłużej mogą latać, oczekując w powietrzu na odpowiedni moment do ataku. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pilot, albo raczej operator drona, który siedzi bezpiecznie w bunkrze kilkaset kilometrów, czy nawet kilkaset kilometrów od działań wojennych, jest bardziej skory do ryzykownych zachowań niż pilot siedzący w kabinie samolotu. Ryzyko i brawura przy kiepskiej obronie i praktycznym braku systemu walki elektronicznej, jak widać, mocno się opłacają. Jest jeszcze coś. Dron jest wielokrotnie tańszy niż samolot. Dronów można mieć po prostu więcej, a to powoduje, że mogą one zadawać dużo większe straty. No i w końcu, chociaż nie na końcu, sterowanie dronem, urządzeniem w mniejszym lub większym stopniu autonomicznym jest znacznie, znacznie prostsze. W tym samym czasie można więc wyszkolić znacznie więcej operatorów dronów niż pilotów myśliwców. Operatorzy przy monitorach i joystickach mogą się zmieniać, a dron godzinami może szybować nad celem. Samolotem to nie wyjdzie, pilot musi odpocząć, a maszynę trzeba zatankować. Mniejszy rozmiar powoduje, że drony też łatwiej ukryć, a to, że mają napęd śmigłowy, a nie odrzutowy, powoduje, że wymagania co do pasów startowych, na których mogą lądować czy z których mogą startować, dla dronów są dużo mniejsze niż dla nowoczesnych samolotów odrzutowych. W przypadku Bayraktarów drony te są napędzane pojedynczym silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych, silnikiem tłokowym. Od 2015 roku ukraińskie niebo patrolują polskie drony FlyEye firmy WB Electronics. Jak sama nazwa wskazuje, one nie mają funkcji bojowych, a jedynie służą do prowadzenia rozpoznania. Bayraktary Ukraina ma od 2018 albo 2019 roku, choć pierwsze ich bojowe użycie nastąpiło dopiero kilka miesięcy temu. Jeżeli wierzyć oficjalnym informacjom, Kijów ma 12 Bayraktarów, ale gdy je kupowano w umowie z tureckim producentem Baykar Makina, był taki zapis, że do końca 2022 roku na terenie Ukrainy powstanie kolejnych 48 sztuk tych dronów. W ramach umowy Ukraina dostała licencję na produkcję tych urządzeń. W połowie zeszłego roku polski minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że też kupujemy 96 Bayraktarów TB2, czyli dokładnie taką wersję, jaka dzisiaj lata nad Ukrainą. Umowa zakłada kupienie 4 zestawów, w skład każdego wchodzą 24 drony. Pierwszy taki zestaw miał być u nas już w tym roku. W skład tego kontraktu wchodzą nie tylko same drony, ale także logistyka, szkolenia i offset. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie. Zapraszam Was serdecznie na stronę naukatolubie.pl.